Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk,
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Tym razem odpowiedź na pytanie, co w mediach piszczy, jest wyjątkowo trudna.
Jak można odróżnić głosy dzieci z przedszkola od głosów sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Spróbujemy to wyjaśnić już w pierwszej części naszego programu.
W drugiej części Echa Salonów przedstawimy zdumiewające recepty ekonomiczne polskich polityków.
W tym nieznaną dotąd światu metodę walki z inflacją przedstawioną przez najpoważniejszego kandydata do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, czyli...
Nazwisko kandydata ogłosimy już za kilka minut.
A na koniec naszej audycji rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z...
Bartoszem Garczyńskim.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat jakości stanowionego w Polsce prawa. Rozpoczął ją związany z opozycją mecenas Michał Wawrykiewicz. Oburzony mecenas Michał Wawrykiewicz. Takiego gniota legislacyjnego, jak wypuszczony właśnie nieco humorystyczny projekt PiS o ochronie niezawisłości sędziowskiej, to jeszcze nie mieliśmy. Niewybaczalne zachowania ze strony sędziego, arbitralne szafowanie wyroków. No ludzie, czy to pisał jakiś legislator przedszkolak? Opozycyjnego mecenasa wsparł dziennikarz Tomasz Lis. To jest język jakiejś szkolnej publicystyki, zamaszyste frazy nabzdyczonego dzieciaka. Twitterowicze zastanawiali się, skąd bierze się ta pogarda wobec przedszkolaków. Przecież każdy miał kiedyś kilka lat i każdy popełniał błędy. Przedszkolne błędy zdarzają się nawet mecenasom i dziennikarzom po pięćdziesiątce. I rzeczywiście, przedszkole upomniało się i o mecenasa Michała Wawrykiewicza, i o dziennikarza Tomasza Lisa. Komisarz unijny Janusz Wojciechowski napisał: nie, panie mecenasie, wyśmiewanych przez pana fraz nie napisał legislator przedszkolak. Napisał je Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dotyczącym Polski wyroku z 15 lipca 2021 roku. Beksanie Szymek skomentował: od dawna twierdzę, że Tomasz Lis prezentuje poziom niższy od przedszkola. Tak otwarcie krytykować sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? A inżynier MacGyver, Dawid Kowalski 84, dodał: ten Lis i Wawrykiewicz to chyba chcą nas z Unii Europejskiej wyprowadzić.
Pod wielkim ciężarem niechcianej wolności nasz naród wciąż jęczał i łkał. O siebie się sami musieliśmy troszczyć, nie znalazł się kto by w opiekę nas brał. Lecz przyszła godzina triumfu i chwały i właśnie dziś stało się to, na co przodkowie przez wieki czekali. Polska wstąpiła do ZSRE.
Czy to możliwe, że geniusze intelektu, znakomity prawnik, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy, mogli pomylić przedszkolaków z sędziami unijnego trybunału? Sprawę ostatecznie rozstrzygnął inny prawnik, Kamil Zaradkiewicz. Szanowny panie mecenasie, to są cytaty z wyroku TSUE.
W tej Europie wszystko mają, więc zapewne zapytają, jaki my Polacy wnieść możemy wkład.
Lubię te chwile, gdy Kamil Zaradkiewicz odziera obrońców praworządności z powłoki udającej inteligencję, przyznała się twitterowiczka Emilia Kamińska. A inni internauci zaczęli zastanawiać się, kto mógłby z nieco lepszym skutkiem wesprzeć intelektualnie polską opozycję. Artur Adamczyk zaproponował ponadpartyjne porozumienie. Myślę, że Platforma powinna ubłagać Mariannę Schreiber o wsparcie intelektualne.
O Marianno, gdybyś była zakochaną, nie spałabyś w tę noc, w tę jedną.
No i rzeczywiście, twitterowiczka i poetka Marianna Schreiber nie kazała na siebie długo czekać. Opublikowała swój kolejny wiersz. Na górze róże, na dole puste pudła, kurator Nowak, proszę przestać, naganna i obłudna postawa.
Rozmarzają rzeki, płynie krado morza, zwrotka nie najgorsza, tylko rymu nie ma.
Obój nie bój skomentował. Na górze róże, na dole chleb, żeby rymować, trzeba mieć łeb. Marcin Bliksen zaproponował. Na górze róże, na dole ponton, Marianno Schreiber, weź skasuj konto.
Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka, ładna to piosenka, tylko głupia taka.
Pan pas ratunkowy, Marek 84106373, podsumował. Na górze róże, obok nich siano, by pisać z sensem, lepiej nie pić rano. A to ostatnie akurat chyba już gdzieś słyszałem.
Nie pij, Piotrek, o dziewiątej, pić tak wcześnie jest niemądrze. Lepiej, gdy się robi ciemno, kiedy jest już wszystko jedno. Mówisz, w głowie się gotuje, w sercu rwie się i kotłuje. Nie bądź taki delikatny, twardy bądź jak Roman Bratny.
Echo Salonów.
Profesor Marek Belka, były premier i były szef Narodowego Banku Polskiego, powrócił na pierwszą linię medialnego frontu.
I zrobił to w imponującym stylu. Jedną skromną wypowiedzią wywołał wśród ekonomistów prawdziwe trzęsienie ziemi.
Niespodziewanie dla nas samych, stał się naszym kandydatem do Nagrody Nobla.
Jaka grupa najbardziej cierpi przez drożyznę?
Profesor Belka tego nie wie, ale sugeruje, że nie są to kierowcy.
Ja nie wiem, czy akurat jeżdżący samochodami są tą najbardziej dotkniętą grupą.
A jakie jest zdanie pana profesora na temat działań osłonowych?
Ja na przykład mogę zrozumieć dodatki inflacyjne dla ludzi posiadających niewielkie dochody w związku ze wzrostem cen żywności. To są działania osłonowe, ale to nie są działania antyinflacyjne, to są działania proinflacyjne.
Wiemy już, że działania osłonowe nie są działaniami antyinflacyjnymi.
Okazało się też, że pan profesor jest przeciwnikiem obniżania podatku akcyzowego czy podatku VAT na paliwa.
Co w takim razie należałoby zrobić, aby inflacja nie rosła?
Inflację zwalczać można, no niestety, ale tylko za pomocą nieprzyjemnych, kosztownych społecznie i politycznie instrumentów, takim jak podnoszenie podatków.
Podatki, 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 podatki. Rozlicz podatki, podatki. Jak nie zapłacisz, pójdziesz za kratki.
Odkryciem nieco mniejszej skali podzielił się z internautami przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.
Były premier poukładał banknoty euro na paletach, a następnie palety z banknotami na stadionie.
Jakie były wyniki tej pracy?
Moi drodzy, to jest banknot 50 euro, znacie go. Na nasze to będzie mniej więcej, no trochę ponad 200 zł. Na tej palecie, na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie palety. One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to jest 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, czekają na Polaków w Europie.
Niestety politycy innych partii wciąż nie chcą zaprezentować swoich palet z zebranymi dla naszego kraju banknotami. Dlaczego?
Odpowiedź byłego premiera jest jednoznaczna.
Tak, proszę państwa, to jest nie do zrozumienia. To nie są patrioci, to są idioci.
Rozmowa w trzy słowa.
Gościem dzisiejszego kalejdoskopu medialnego jest redaktor Bartosz Karczyński.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry Bartoszu. Przy okazji zareklamuję, że Bartosz Karczyński jest dziennikarzem Polskiego Radia Poznań, specjalizującym się w tematyce międzynarodowej.
Tak jest, w tematyce międzynarodowej, także magazyn zachodni, który zajmuje się takimi tematami geopolitycznymi, no teraz takimi tematami, które powiedzmy sobie szczerze przez sytuację na wschodzie, przez sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej są na topie.
Od razu dla porządku dodam, że jeśli chodzi o kalejdoskop medialny, to tu jednak stawiamy akcent główny na media i obraz medialny polityki międzynarodowej. Wiemy już od dziś o dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie. Wojna, która z pewnym wyprzedzeniem...
miała wybuchnąć.
Tak, została zapowiedziana z pewnym, nawet dość dużym wyprzedzeniem. Czy takie informacje, takie zapowiedzi medialne, że tego i tego dnia, o tej godzinie dojdzie do wybuchu wojny, czy należy je traktować jako wiarygodne?
No, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo co się stanie, kiedy się w końcu coś takiego sprawdzi i potwierdzi, tak? To tak naprawdę wszystko zależy od źródła, jakim dysponuje dziennikarz. Jeżeli dziennikarz dysponuje dobrym, wiarygodnym źródłem, to może dotrzeć do jakichś wrażliwych danych. Natomiast no problem tak naprawdę z przekazem medialnym polega na tym, że mamy bardzo duży szum informacyjny, jeżeli chodzi o sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Mamy media, które podają wszystkie, absolutnie wszystkie informacje, które znajdują się w eterze i to nie jest bez przyczyny. Tak naprawdę oprócz działań zbrojnych w obecnym świecie, oprócz działań takich stricte wojennych, toczona jest także wojna informacyjna.
Oto od razu może spróbujmy to uszczegółowić. Jaki kraj stosuje taką broń, wykorzystuje media w tych działaniach wojennych?
Każdy. To jeżeli chodzi akurat o, nie tyle jeżeli chodzi o działania wojenne, takie stricte wojenne, ale każdy kraj wykorzystuje, czy używa mediów do budowy swojego wizerunku, do przedstawiania swojej narracji. I tak samo dzieje się w warunkach już powiedzmy takiego zagrożenia konfliktem. Oczywiście Rosja wykorzystuje swoje kanały informacyjne, takie jak Russia Today, do tego, żeby przedstawiać swoją wizję tego, co dzieje się na wschodzie Europy, ale i również zachodnie media przedstawiają to ze swojej perspektywy. Mamy więc do czynienia z takim zderzeniem dwóch różnych perspektyw, ponieważ mamy też zderzenie dwóch różnych światów i interesów, tak? Te interesy, które w tym momencie akurat ścierają się na terenie ukraińskim. To są te interesy rosyjskie, czyli rosyjskiej strefy wpływów, którą Rosja chciałaby odbudować na Ukrainie, no i interesy zachodnie, czyli Zachodu, który nie chciałby, aby Rosja tę strefę wpływów tam odbudowała.
Czy to możemy potraktować jako wytłumaczenie? Skąd biorą się te szumy informacyjne? Czy to jest poprawna odpowiedź? Bo każda ze stron próbuje do przestrzeni medialnej swój przekaz przedstawić jako dominujący i w ten sposób po starciu się tych doniesień różnych stron powstaje właśnie taka kakofonia medialna.
No dokładnie, będziemy mieli z tym do czynienia. Proszę Państwa, jest to jedna z technik operacyjnych, technik takich informacyjnych, czyli szum medialny. Jeżeli mamy sytuację, w której dany kraj nie wypada zbyt dobrze na arenie międzynarodowej, mówię w tym momencie o Rosji, tak, która ma, to jest, mówmy o faktach. Mamy koncentrację wojsk na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Ta obecność jest bezsprzeczna, tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zagrożenie wojną istnieje. No i teraz, co taki kraj może zrobić? W momencie, w którym mamy do czynienia z informacjami z innych mediów, z innych krajów, że Rosja jest agresorem, no to można do przestrzeni publicznej również wypuścić bardzo dużo różnych fake newsów, powiedzmy sobie to szczerze. No i tu jest takie miękkie podbrzusze, jeżeli chodzi o świat medialny, ponieważ co? No mamy media na Zachodzie, które generalnie, jeżeli takie fake newsy wypłyną z Rosji, no to będą te fake newsy powielać w nadziei na, po pierwsze, klikalność, w nadziei na zwiększenie zainteresowania, no a po drugie, no, wierząc, chciałbym wierzyć w to, że ci dziennikarze mają przekonanie, że to są informacje jednak prawdziwe. No i właśnie, to jest tak naprawdę, jak patrzymy na tę sytuację, no to jest właśnie konsekwencja też takiej techniki operacyjnej, techniki budowania takiego szumu informacyjnego, w którym już tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, w którym tak naprawdę ten wizerunek tego złego mocarstwa gdzieś nam się rozmywa, ponieważ miała być wojna, ale jej nie ma. Rosjanie zresztą oficjalnie mówią, że nie chcą tej wojny. Po co trzymają tam wojska? Nie odpowiadają też na to.
Właśnie ja słyszałem, że nikt nie chce tej wojny, że tak, nie chcą jej Rosjanie, nie chcą jej Ukraińcy, nie chcą jej Amerykanie. I tutaj zmierzam do kolejnego pytania, jak w takiej sytuacji, gdy wiemy, że manipulują Rosjanie, manipulują Amerykanie, jak w takim razie powinien się zachować ten widz, konsument medialny, tak to nazwijmy, który chciałby po prostu poznać wiedzieć prawdę. Co robić?
Bazować na faktach. Bazować na faktach i patrzeć na to, jakie... Nie opierać się na opiniach, nie opierać się na różnych przewidywaniach. Bazować po prostu na faktach, na tym, co się dzieje. A fakty są takie. Mamy wojska rosyjskie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. To zagrożenie jest realne. Teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dajmy na to któraś z tych separatystycznych, Donieck lub Ługańsk, tak, z tych regionów separatystycznych, któryś z tych regionów podnosi, czy też informuje o tym, że Ukraina ich zaatakowała, tak, i dajmy na to znajdujące się w niedalekiej odległości wojska rosyjskie przychodzą z pomocą, tak, uciśnionej ludności tych terenów. I to jest realny scenariusz, nadal, to jest nadal realny scenariusz, natomiast to jest tylko i wyłącznie przewidywanie. Mamy fakty i mamy pewne przewidywanie. Musimy nauczyć się oddzielać te fakty właśnie od różnych teorii, od różnych przewidywań, od różnych prognoz. No i od takich, no powiedziałbym, nawet wróżb, jak mieliśmy do czynienia z tą informacją z The Sun, że o drugiej nastąpi, czy o pierwszej, czy bodajże o drugiej nastąpi atak. Dzisiaj mamy kolejną zresztą informację z wywiadu estońskiego. Też akurat patrzyłem na to z takim zaciekawieniem. Informacja dotyczy tego, że w drugiej połowie lutego będzie podjęta ostateczna decyzja o tym, czy będzie konflikt, czy też nie. No, to już jest bardziej wiarygodna informacja, tak? No bo tak naprawdę kiedy, jak nie teraz, jak nie w tym momencie przesilenia, ta decyzja miałaby zapaść, a jest właśnie druga połowa lutego. Więc to jest bardziej wiarygodne niż takie wskazywanie, że akurat tu, czy o tej godzinie, tego i tego dnia dojdzie do wkroczenia wojska.
Na zakończenie prosiłbym o taką twoją opinię na temat tego połączenia pomiędzy mediami i wojną. Mówiliśmy na początku, że media są niejako podporządkowane, wykorzystywane przez poszczególne kraje, które biorą udział w konflikcie zbrojnym. Ale czy czasem nie jest też tak, że to wojna w pewnym stopniu podporządkowywana jest mediom? Ja tutaj mówiąc o tym mam na myśli taką akcję armii amerykańskiej, która na żywo była relacjonowana przez jeden z wielkich kanałów telewizyjnych. Dosłownie wyglądało to tak, że dziennikarze czekali na wybrzeżu z kamerami, aż amerykańscy żołnierze wyłonią się z morza i rozpoczną
spektakularną akcję.
No tak właśnie, czy to nie jest jakiś dowód na zagubienie mediów, że media zajmują się kreacją i wręcz domagają się głównej roli w tym całym konflikcie?
No, ale z drugiej strony, no od tego przecież media są, od tego też jesteśmy, żeby informować o jakichś wydarzeniach. Jeżeli dostajemy informację o tym ze środowiska wojskowego, że będzie jakaś operacja, że będzie jakaś akcja, no to nie możemy tego przemilczeć, tak? Nie możemy też nie wziąć w tym udziału.
A synchronizacji nie ma tutaj tych działań? Między mediami i armią na przykład?
Ale oczywiście, że tak. I zarówno armia będzie wykorzystywała to do promocji swojego wizerunku, jak i media będą wykorzystywały tę sytuację do tego, żeby z kolei, żeby wzrosła ich czytalność, oglądalność, tak, słuchalność, w zależności od tego, z jaką stacją mamy do czynienia, czy z jakim wydawnictwem mamy do czynienia. Więc no, mamy tutaj ścisłą zależność, ale jedno jest pewne. W sytuacji takiego konfliktu, z jakim mamy do czynienia teraz na wschodzie Europy, media odgrywają bardzo ważną, kluczową wręcz rolę w takim właśnie konflikcie na poziomie medialnym. I z tego korzystają zarówno Rosjanie, z tego korzystają także państwa zachodnie. My, jako Polacy, zaczęliśmy korzystać z tego stosunkowo późno. Powstał kanał TVP World niedawno i to tak naprawdę jest jakiś taki pierwszy krok do tego, żeby budować na arenie międzynarodowej naszą narrację, polską narrację, żeby ona miała szansę też gdzieś się pojawić i wypłynąć szerzej, a nie tylko w naszym kraju. I żeby budować wizerunek nasz szerzej, a nie tylko na użytek wewnętrzny. Wszyscy to robią. My również powinniśmy tak naprawdę wziąć w tym udział.
ta rozmowa utwierdziła przynajmniej mnie w takim przekonaniu, że tak jak nie możemy mieć pełnego zaufania do jakiejkolwiek strony konfliktu zbrojnego, do informacji przez nich przekazywanych, tak samo jednak nie możemy mieć pełnego zaufania do mediów relacjonujących te wydarzenia.
Możemy, jeżeli chodzi o fakty, natomiast musimy być uważni, jeżeli chodzi o opinie. Chociaż z tymi faktami też różnie bywa.
Niektóre opinie mogą być przedstawiane jako fakty.
Ja tylko przypomnę, że w styczniu mieliśmy sytuację z ogromnym wyciekiem danych z wojska. To dotyczyło naszego polskiego wojska. Okazało się, że wyciekła tak naprawdę zwykła lista, którą można było pobrać. Nie była to żadna wielka afera, natomiast to zostało rozdmuchane do gigantycznych rozmiarów. Mieliśmy też niedawno sytuację o wielkiej aferze podsłuchiwania kontrolerów NIK i to też się nie potwierdziło. Niestety, żyjemy w świecie, w którym często dziennikarze nie sprawdzają takich informacji, a powinni. I tutaj tak naprawdę można ubolewać nad tym. Natomiast tak jak powiedziałem, skupiajmy się na tym, jakie są fakty. Faktem jest to, że Rosja trzyma na granicy ukraińsko-rosyjskiej cały czas tysiące swoich żołnierzy i gotowych do ataku dywizji. Dlatego to zagrożenie jest realne i to jest fakt, tak? A co dalej nastąpi? No, tutaj obserwujmy sytuację.
Czyli czujnie przyglądamy się rozwojowi wypadków. Miejmy nadzieję, że nie będą one jakoś szczególnie dramatyczne. I gościem dzisiejszej rozmowy był redaktor Bartosz Karczyński, prowadzący magazyn Zachodni.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
Nasz dzisiejszy program właśnie zbliża się do końca.
Bardzo mi przykro z tego powodu, zwłaszcza, że jestem tutaj gościnnie za redaktora Huberta Jacha. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Tomczyk. Dobranoc.
Kalejdoskop medialny.